Dzień dobry wszystkim. Tutaj Agnieszka Dobrzycka, Santander Bank Polska, Relacje Inwestorskie. Chciałam się wszystkich Państwa serdecznie powitać na naszej telekonferencji na temat wyników finansowych trzeciego kwartału 2020 roku. Są dzisiaj ze mną Pan Prezes Michał Gajewski, Pan Maciej Reluga, CFO oraz Pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Panie Prezesie, zanim oddam Panu głos, jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że pytania mogą Państwo przesyłać na mój adres mailowy lub zadawać je za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie internetowej i zachęcam do przesyłania tych pytań już podczas trwania prezentacji. Panie Prezesie, oddaję Panu głos.
Dziękuję bardzo, Agnieszka. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na prezentacji wyników grupy Santander w Polsce. Ponownie widzimy, ponownie działamy w formie zdalnej, ale czas jest wyjątkowy i sytuacja nadal jest niestety niecodzienna. Wszyscy możemy obserwować, jak pandemia zmienia nasze zachowania i zwyczaje. Także kluczem jest bezpieczeństwo, mobilne rozwiązania i kanały cyfrowe. Dostosowujemy cały czas do tego nasz biznes, dlatego rozwój digitalizacji i transformacja biznesowa to były i będą nasze priorytety na najbliższe miesiące. Dla nas jest bardzo ważne, aby również proces sprzedażowy był bezpieczny i to zarówno dla naszych pracowników, jak i oczywiście dla naszych klientów. Nadal kładziemy silny nacisk na zapewnienie klientom wszechstronnego wsparcia w kontekście skutków pandemii. W trzecim kwartale widzieliśmy, że klienci stopniowo wracają do naszych placówek bankowych. W trzecim kwartale było to około 95% ruchu przed pandemią. Dlatego szczególnie właśnie tam, gdzie mamy bezpośrednią styczność z klientami, gdzie klienci chcą przychodzić do oddziału, szczególnie dbamy o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i właśnie klientów. Opis naszych działań pomocowych, a także tych związanych z bezpieczeństwem społecznym szczegółowo przedstawiliśmy na slajdach naszej prezentacji. Także bardzo zachęcam do zapoznania się. Dzisiaj się spotykamy po to, żeby głównie porozmawiać o wynikach finansowych trzeciego kwartału, dlatego proponuję, żebyśmy przeszli do slajdu 13. Jak widzimy na slajdzie 13, jako grupa, kilka takich informacji, obsługujemy ponad 7,2 miliona klientów, z czego 5,2 to jest Santander Bank Polska. Mamy prawie już 3 miliony klientów cyfrowych. Portfel depozytów wzrósł o 10% rok do roku, to jest prawie 167 miliardów. Portfel kredytów brutto 148 miliardów. Aktywa wyniosły 222,8 miliarda i wzrosły o 9% rok do roku. Przejdźmy na slajd 14. Może zanim przejdziemy do szczegółowych wyników finansowych, tylko przypomnę, że w ciągu trzech kwartałów mieliśmy kilka zdarzeń, które wpłynęły na wynik porównywalny. Oczywiście w raporcie Państwo znajdą wszystkie szczegóły. Mówiąc o wyniku porównywalnym, bierzemy pod uwagę poziom opłat BFG, a także wyłączenie zysku po trzech kwartałach kosztów zwrotu opłat od przeterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych, efekt małego i dużego CUE. Dodatkowych rezerw na straty kredytowe, które otworzyliśmy w poprzednich kwartałach. Także to weźmiemy pod uwagę. Po pierwszych trzech kwartałach zysk należny akcjonariuszom wyniósł 956 milionów złotych i był o 41% niższy rok do roku, ale w ujęciu porównywalnym był niższy o 18%. W samym trzecim kwartale zysk netto wyniósł 480 milionów i wzrósł o 57% w stosunku do drugiego kwartału, głównie pod wpływem wyższych przychodów z tytułu prowizji, niższych rezerw na ryzyko kredytowe, no i wyższych dochodów ze sprzedaży obligacji. Wynik z tytułu odsetek po trzech kwartałach wyniósł 4,4 48 miliarda i był niższy o 9% rok do roku. Oczywiście wpływ na to miały spadek stóp procentowy oraz niższy popyt na kredyty. Ze względu na pełen efekt obniżek stóp, wynik odsetkowy w trzecim kwartale wyniósł 1,38 miliarda i był o 5% niższy kwartał do kwartału. Wynik z tytułu prowizji wyniósł w trzecim kwartale 552 miliony, po trzech kwartałach wynik prowizyjny wyniósł 1,58 miliarda i był na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. W porównaniu do drugiego kwartału natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 12%. Dochody ogółem netto wyniosły 6,37 miliarda i spadły w ujęciu porównywalnym o 6,7% rok do roku. Jednak w porównaniu z trzecim kwartałem dochody ogółem były wyższe o 2,5%. Wskaźnik ROE w ujęciu porównywalnym wynosi 8,9%. Warto może tutaj przypomnieć, że oprócz wypracowanego tego roku zysku w liczniku duże znaczenie ma tu również mianownik, czyli zatrzymanie zysków z lat poprzednich. Państwo wiedzą, że zgodnie z rekomendacją KNF-u dla całego sektora nie mogliśmy wypłacić dywidendy. ROA jest na poziomie 1%. Mamy silną pozycję kapitałową, nasz Tier 1 wyniósł 16,76, a TCR 18,7%. Dobrze, przejdźmy do slajdu 16. Nasi klienci. Tutaj Państwo widzicie na slajdzie aktywność klientów w poszczególnych segmentach. No wyraźnie widać, że w tym trzecim kwartale aktywność wzrosła. Rosną wolumeny również czy przede wszystkim w tych kanałach cyfrowych. Rośnie ilość użytkowników aplikacji mobilnej, bankowości internetowej. Ta liczba logowań do bankowości elektronicznej i mobilnej to wzrost o 6% w stosunku do pierwszego kwartału. O 13% wzrosła transakcyjność. W samej mobilce to było 30% więcej, jeśli to porównujemy do czasów przed pandemią. Również w segmencie klientów firmowych widać, że przybywa użytkowników kanałów cyfrowych, ruch telefoniczny w centrum komunikacji wrócił do poziomu z początku roku, natomiast wyraźnie zwiększył się udział połączeń wideo. Jeszcze przed pandemią, styczeń, luty, to było jakieś 2% tych połączeń. Dzisiaj jest to już 6% ogólnej liczby połączeń. Przejdźmy na slajd 17. Rozwijamy naszą ofertę nadal pomimo pandemii. Szczegóły widzicie Państwo na tym slajdzie. Kilka nowości. Można otworzyć konto, rodzice mogą otworzyć konto internetowo oraz uzyskać kartę dla dziecka. Cały proces weryfikacji jest zdalny. Dla firm Ewadia to są cyfrowe poręczenia. Firmy mogą uczestniczyć w przetargach. Test angażowania własnych środków, to jest szczególnie ważne dla SME. No i również takie rozwiązanie dla klientów, którzy utracili stałe wynagrodzenie, stały dochód, mogą korzystać z oferty. Wnieśliśmy opłaty za karty debetowe i kredytowe na 3 miesiące. Przejdźmy może do slajdu 19, gdzie Państwo zobaczą zebrane dane sprzedażowe. Powoli odbudowujemy tą naszą pozycję sprzedażową z okresu drugiego kwartału. Oczywiście jeszcze nam brakuje tych wolumenów sprzed pandemii, no ale widać już, że jest odbicie. W trzecim kwartale sprzedaż kredytów gotówkowych to 1,4 miliarda. Oczywiście jak to porównujemy z poprzednim rokiem, to jest mniej, ale zdecydowanie trzeci kwartał był lepszy niż drugi kwartał. w porównaniu właśnie z drugim kwartałem ta sprzedaż wzrosła o 13,5%. Również wyraźnie rośnie sprzedaż w kanałach zdalnych. W trzecim kwartale to było 45% w kredytach gotówkowych. To jest zdecydowanie więcej niż w pierwszym kwartale. Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych 1,6 miliarda to 2,5-krotnie więcej niż rok temu. W trzecim kwartale ta sprzedaż netto funduszy należała do najwyższych na rynku, no ale należy tutaj przyznać również, że mieliśmy bardzo dużo umowań w drugim kwartale, ale wartość aktywów netto wzrosła o 21% od załamania rynku w marcu tego roku. W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw finansowanie firm zwiększyło się o 2% rok do roku, to już jest poziom 13,7 miliarda. Również pozyskujemy nowych klientów, mamy 14 tysięcy nowych klientów w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W bankowości biznesowej jednak efekty pandemii i działania pomocowe wpłynęły na popyt na kredyty. Sprzedaż tych kredytów w tym segmencie zmniejszyła się o 8% rok do roku. Liczba transakcji ogółem w porównaniu z drugim kwartałem wzrosła o 10% i również o 9% wzrosła liczba transakcji walutowych na platformie IFX. Bankowość korporacyjna, tutaj dobre, naprawdę dobre wyniki. O 122% zwiększył się przychód z transakcji na rynkach finansowych, o 45% przychody z zarządzania gotówką i płynnością klientów, o 67% przychód z usług związanych z emisją i skupem akcji. Tu braliśmy udział bardzo aktywny w debiucie spółki Allegro na GPW, gdzie pełniliśmy rolę współprowadzącego księgę popytu oraz współoferującego. Przejdźmy do bilansu. Slajd 21. Szczegóły dotyczące struktury kredytów. Państwo widzicie na slajdzie. Portfel kredytów w Santander Bank Polska wzrósł 1%. Z kolei w konsumerze spadł 5%. Na poziomie skonsolidowanym poziom kredytów spadnie znacznie, około 1% i osiągnął poziom 148 miliardów 200 milionów. Zarówno kredyty hipoteczne, gotówkowe oraz te dla małych i średnich przedsiębiorstw stopniowo rosną w porównaniu do poziomu zeszłego roku. Jak patrzymy z kwartał do kwartału, tutaj nie było znaczących zmian. Natomiast saldo kredytów firmowych, biznesowych jest niższe w porównaniu do poprzedniego roku. Mówiłem o przyczynach. Przede wszystkim właśnie ten mniejszy popyt. Z drugiej strony część klientów wykorzystała środki pomocowe na spłatę kredytów. W SCB kredyty po wyłączeniu hipotek spadły o 4% rok do roku. Na slajdzie 22 widzicie Państwo depozyty, fundusze klientów, czyli depozyty klientów grupy wzrosły o 10%. To już jest 167 miliardów. Przede wszystkim rosły te biznesowe 16% rok do roku, 2% kwartał do kwartału. Detaliczny to jest 6% rok do roku, kwartał do kwartału bez zmian. Oczywiście znaczna część pomocy z tarcz finansowych, jak Państwo wiecie, i innych narzędzi wsparcia była oferowana do połowy roku. W związku z tym w trzecim kwartale nie widzimy już znaczącego przyrostu depozytów związanych z tym działaniem. Fundusze w zarządzaniu spadły wprawdzie w stosunku rocznym o 11%. To dotyczyło odpływu środków, Natomiast w samym trzecim kwartale fundusze wzrosły o 11%. Dobrze, przejdźmy do rachunku wyników. Slajd 23. Wynik z tytułu odsetek spadł 9% rok do roku. Wyniósł ponad 4 miliardy 470 milionów. Niższe dochody były wynikiem trzykrotnej obniżki stóp procentowych. Kryzys miał także spowolnienie, jak mówiłem, akcji kredytowej szczególnie w segmencie kredytów dla firm. W samym trzecim kwartale wynik odsetkowy wyniósł 1 380 000 000, zmniejszył się o 5,2 w porównaniu z drugim kwartałem. Dynamika kwartalna przychodów odsetkowych zmniejszyła się o 12% w porównaniu do drugiego kwartału, ale to jest ważna informacja moim zdaniem, że jednocześnie koszty odsetkowe obniżyły się w szybszym tempie niż przychody. I tam był ten spadek tych kosztów o 44%. Jest to rezultatem kontynuacji transferu sald depozytów terminowych na rachunki bieżące, jako oczywiście reakcja na obniżkę stóp oraz zmiany w ofercie cenowej depozytów. Marża odsetkowa zanualizowana netto za trzy kwartały wyniosła 2,66% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przypomnę, poprzedni kwartał to 2,88%. Główne czynniki to oczywiście obniżka stóp, spowolnienie akcji kredytowej w efekcie pandemii, ale również zarządzanie parametrami oferty cenowej, no i spadek rentowności obligacji przy znaczącym wzroście tego portfela. Przejdźmy do slajdu 24, wynik z tytułu prowizji. W samym trzecim kwartale 553 miliony, więcej o 12% w stosunku do drugiego kwartału. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach wynik prowizji 1 580 000 000. To jest poziom mniej więcej sprzed roku. Biorąc pod uwagę pandemię i również spadek aktywności klientów, trzeba uznać ten wynik za dobry. Prowizje wzrosły w prawie wszystkich kategoriach. Najwięcej w działalności maklerskiej 84%. Prowizje kredytowe 12%, karty debetowe 5%, ubezpieczenia 2%. Wynik z tytułu prowizji w konsumerze wzrósł o 39% rok do roku w związku z jednorazowym przychodem z aktualizacji modelu kalkulacji rezerw na zwrot składek ubezpieczeniowych. A więc widać, że to miało istotne znaczenie dla całego wyniku, całej grupy w trzecim kwartale. Przejdźmy do dochodów ogółem. Slajd 25. Wyniosły one w trzech kwartałach 6 miliardów 460 milionów. W ujęciu porównywalnym były mniejsze rok do roku o 6,7%. W samym trzecim kwartale to było 2,13 miliarda. Były wyższe w porównaniu z poprzednim kwartałem o 2,5%. Oczywiście to było związane, ten wzrost, z dobrym wynikiem z tytułu prowizji oraz wyższym zyskiem ze sprzedaży obligacji skarbowych. Slajd 26. Koszty. Koszty administracyjne, jak Państwo widzicie, pod ścisłą kontrolą. Po pominięciu kosztów regulacyjnych koszty administracyjne były niższe o 13%. W trzecim kwartale są na niskim poziomie, zbliżonym do drugiego kwartału. Koszty pracownicze niższe niż w poprzednich kwartałach, choć nie tak niskie jak w kwartale drugim. Nadal kontynuujemy pracę nad szeregiem inicjatyw kosztowych i przeglądem wydatków inwestycyjnych. Po trzech kwartałach odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe, to jest slajd 27, wyniosły 1,3 miliarda. 956 milionów było rok temu. Główne czynniki, które wpłynęły na to, to udział portfela niepracującego pozostał właściwie na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Poziom pokrycia odpisami kredytów niepracujących zwiększył się o 2 punkty procentowe. To wynikało ze zwiększenia odpisów w segmencie korporacyjnym. W trzecim kwartale utworzyliśmy 359 milionów rezerw. To oznacza spadek 25% kwartał do kwartału. Spadł udział ekspozycji kredytowych z opóźnieniem, z dobrą wiadomością, co skutkowało oczywiście zmniejszeniem pogorszeń klasyfikacji należności. Monitorujemy na bieżąco ryzyko, w szczególności w tej grupie dotkniętej skutkami pandemii oraz tej, która była objęta programami pomocowymi. Jeśli chodzi o jakość portfela objętego programami pomocowymi, dużo wyjaśni się oczywiście w najbliższych miesiącach, czy nawet tygodniach, tylko gdy zobaczymy, jaki jest powrót do dyscypliny płatniczej, do regulamin spłat. Koncentrujemy się na tej części portfela, dla której jest możliwe podwyższenie ryzyko po ustaniu moratorium, ale przygotowujemy również program, czy jesteśmy w trakcie realizacji programu dalszej pomocy. Oczywiście dla tych klientów, gdzie jest to możliwe, gdzie widzimy się. Utrzymaliśmy dodatkowy odpis na przyznane straty kredytowe w formie tzw. korekty do wartości wynikających z modeli. To jest wysokość 151 milionów. Ze względu na to, że jednak utrzymuje się niepewność co do rozwoju wydarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o dalszą skalę spowolnienia oraz oczywiście horyzontu czasowego oraz tylu wygasających programów pomocowych. A przejdźmy do slajdu 28. Koszty regulacyjne wzrosły o 36%. Wyniosły 389 milionów. W ubiegłym roku to było 285 milionów. W tym roku już łączne obciążenie naszej grupy z tytułu podatku bankowego to 449 milionów. U nas w banku 417, w konsumerze 32 miliony. W samym trzecim kwartale sprzedaliśmy niewielki portfel wierzytelności konsumer banku. Ten rynek zaczyna, to jest jak gdyby dobra informacja jest taka, że ten rynek zaczyna się odbijać, jednak to była niewielka sprzedaż bez wpływu na wynik. Podsumowując, mimo slajd 29, mimo trudnych wyzwań rynkowych związanych z pandemią, niejednorodny kwartał i jednak niepewności dłużej, wydaje się, że dość dobrze adaptujemy się do tej nowej normalności. Ja pozytywnie oceniam wyniki w ostatnich 3 miesiącach, szczególnie oczywiście w porównaniu do 2. kwartału. Dzisiaj porównywanie do ubiegłego roku wydaje się już bezpodstawne, to był zupełnie inny świat. Sam 3. kwartał, jeżeli spojrzymy na wyniki, jeżeli spojrzymy na aktywność naszych klientów, to napawa optymizmem. Jest wzrost dochodów, jest wzrost wyniku prowizyjnego, nadal jest spadek kosztów operacyjnych, no i zysk netto, który w 3. kwartale jest większy niż w całym 1. półroczu tego roku. Również jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe, widać wyraźne odbicie, rośnie transakcyjność, mamy nowe rozwiązania cyfrowe, nowe procesy cyfrowe, które zaimplementowaliśmy. Zarówno nasze oddziały MTEC działają na pełnych obrotach. Centrala nadal pracuje zdalnie. Także no, te wyniki 3. kwartału, gdyby abstrahować od tych najbliższych, wyniki były naprawdę dobre, napawają optymizmem, no, ale oczywiście wyzwania, które są w 4. kwartale, trochę ten optymizm mogą studzić. Ja jednak zachowuję ten optymizm i zapraszam Państwa do pytań.
Trochę pytań już przyszło, bo ja spróbuję na nie po kolei odpowiadać. To tak. Pierwsze pytanie dotyczy wyniku prowizyjnego tytułu kredytów. Czy tam były wydarzenia o charakterze jednorazowym w 3. kwartale? To może tylko odniosę się do tego, co powiedział Michał wcześniej w wyniku SCB, że tam kwartał do kwartału jest dosyć duży wzrost. I on oczywiście wynika też ze wzrostu biznesu kwartał do kwartału, a tam też jest jednorazowa opłata prowizyjna od pośrednika i jest wzrost opłat od firm współpracujących i to łącznie jest na dobre kilkanaście milionów złotych, około 20 milionów złotych. Drugie pytanie dotyczy nadpłynności i depozytów. Już momencie, przepraszam, bo tu napływają cały czas i napływ depozytów, rosnąca nadpłynność z tym związana, jaki będzie wpływ na NIM? Czy widzicie potrzebę wprowadzenia opłat lub coś podobnego, by napływ depozytów wyhamować? To najpierw może, jeśli to jest napływ depozytów naszych klientów, którym obsługujemy ich, mamy pełną paletę usług, przelewów, produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i tak dalej, no to jakby jesteśmy od tego, żeby klientom w tym zakresie pomagać. I też to, że to wpływa na NIM, to nie znaczy, że to nie przynosi dochodu, no bo jeśli depozyty są, teoretycznie teraz powiem, jeśli depozyt jest za zero, to nawet jego reinwestycja po niskim yieldzie, okej, to jakby to średnio jest niższy yield niż na całych aktywach i wpływa negatywnie na NIM, to nie znaczy, że to nie ma sensu. Natomiast jeden element, który pewnie tutaj jest istotny, żeby o nim wspomnieć, to, no to jakieś bardzo duże salda depozytowe. I tu wiemy, że na rynku niektóre banki wprowadziły za to opłaty. Jeśli tego typu depozyty by przeskakiwały do nas tylko po to, żeby uniknąć opłat, no to być może trzeba będzie na to reagować. Kolejne pytanie dotyczy wakacji kredytowych. Właściwie jest kilka pytań z tym związanych. To tak, jedno pytanie dotyczy tego, czy wśród klientów rośnie zainteresowanie rozwiązaniem proponowanym przez rząd? Czy w takim przypadku kredyty te byłyby raportowane jako Stage 3? No to bym powiedział, że na koniec trzeciego kwartału w ramach tych moratoriów było naprawdę tego bardzo, bardzo mało. Nastąpił później delikatny wzrost, no to pewnie w szczegółach opowiemy po czwartym kwartale. Natomiast porównując do tych moratoriów, które zaproponowaliśmy wcześniej, to to jest całkiem inna skala, całkiem inny rząd wielkości. Co do stage'a trzeciego, to jak wiemy, tu wciąż dyskusje trwają, bo z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że jeśli ktoś korzysta z tych wakacji proponowanych przez rząd, to tam warunkiem jest to, że traci pracę. Jeśli traci pracę, to pytanie, czy to jest trwała strata dochodu i to, czy to oznacza, że wychodzimy w stage trzeci. No ale z drugiej strony to jest to znak zapytania, czy to jest trwałe, czy nie jest trwałe. I tej dyskusji wydaje mi się, że również na poziomie audytorskim wciąż trwają i pewnie będzie o tym rozmowa, kiedy będziemy podsumowali rok i czwarty kwartał. Odnośnie wakacji jeszcze jest pytanie, czy możemy podać dane na temat całkowitego portfela kredytów z wakacjami, wpłat i jak ten portfel będzie wygaszał w najbliższych miesiącach. Tutaj są dwa zagadnienia. Jedno, po pierwsze, w raporcie i w prezentacji mają Państwo liczbę klientów i też udział poszczególnych portfeli, dla których bank rozpoznał narzędzia pomocowe w ramach wszelkich inicjatyw, które miały miejsce w trakcie pandemii. I tutaj dla Santander Bank Polska te liczby są na 27 stronie raportu w podziale na poszczególne portfele. I ta łączna pomoc, tak jakby chcę tutaj pokazać, jaka była skala pomocy dla klientów, no to patrząc na procent portfela całościowo, to było w okolicach 19%, czyli zrealizowanych karencji w trakcie całego okresu pierwszych trzech kwartałów było tyle. Natomiast to wygasanie, ono się już zaczęło na dobre we wrześniu, co też widać, gdybyśmy spojrzeli na aktywne karencje, to ten procent portfela wynosi 6. I tutaj jeśli jest potrzeba, to też jakby możemy podać o portfelach, ale dla przykładu, o ile na przykład hipotecznych ta łączna skala zrealizowanych karencji to jest 11,6, to aktywnych karencji jest mniej niż 3%. I to wygasanie trwa i właściwie jak teraz rozmawiamy, no to październik jest takim miesiącem, kiedy to się dzieje i widzimy już pierwsze powroty do spłat. Te powroty do spłat wyglądają dość dobrze, pewnie w szczegółach będziemy to omawiać w czwartym kwartale. Natomiast no to wygaszanie się dzieje na przełomie trzeciego i czwartego kwartału i nie wygląda, znaczy powrót do spłat wygląda dobrze. Co dalej? Pytania o franki. To jest pytanie po angielsku, więc sobie może na głos przetłumaczę, żeby dać update odnośnie ostatnich trendów, jeśli chodzi o zarówno liczbę pozwów, jak i prawdopodobieństwo, no i też co z ewentualnym werdyktem Sądu Najwyższego. No to zobaczymy, czy ten werdykt będzie i kiedy będzie, na ile on unifikuje podejście do orzecznictwa. Natomiast co do danych, to tak, to liczba spraw, przyrost liczby pozwów w trzecim kwartale to było 689. Dla porównania przypomnę, że w drugim kwartale to było 900. Te 689 dzieli się na około 500 dla banku i około 200 dla Santander Consumer Banku. Właściwie co do poziomu, znaczy co do prawdopodobieństwa i liczby case'ów versus to, co jest w założeniach modelu. No sami Państwo widzą, że my portfelowej rezerwy nie zmienialiśmy. Utrzymujemy tą, która była. To jakby świadczy o tym, że po pierwsze prawdopodobieństwo odnośnie tej linii orzeczniczej nie odbiegało znacząco od założeń modelu. Liczba pozwów w trzecim kwartale, o której powiedziałem przed chwilą, też nie odbiegała znacząco od założeń tego parametru w modelu tworzenia rezerwy portfelowej. No i też trzeba, że nie było jakiegoś znaczącego zmiany kursu walutowego. W związku z tym, skoro te trzy główne parametry rzeczywistość nie odbiegała od tego, co jest w modelu, no to nie było potrzeby aktualizacji poziomu rezerwy portfelowej. To no oczywiście w czwartym kwartale będziemy robili zarówno przegląd tych parametrów, tych założeń, jak i parametrów modeli i zobaczymy, co wyjdzie wtedy. To nie zmienia faktu oczywiście, że w trzecim kwartale kontynuujemy, bo to jest też pytanie inne dotyczące tego, że jak to jest, że na portfelowych nie zmieniamy, a indywidualne robimy. No w miarę tego, jak napływają indywidualne sprawy, to tworzymy na nie rezerwy, jeśli jest taka potrzeba. I wydaje mi się, że to jest zgodne z tą metodologią, którą przedstawialiśmy wcześniej. I tak samo było na przykład w pierwszym kwartale, kiedy portfelowa nie zmieniła się, a indywidualne wzrosły. Indywidualne w trzecim kwartale to jest 11 milionów Santander Bank Polska i 18 milionów Santander Consumer Bank, łącznie 29. Dla przypomnienia, na indywidualne sprawy w poprzednim kwartale zrobiliśmy 34 miliony rezerwy na te sprawy indywidualne. I co dalej? No jest pytanie jeszcze o koszty ryzyka i jakość aktywów. Czy jest możliwe odbicie w czwartym kwartale kosztów ryzyku, biorąc pod uwagę drugą falę pandemii, istniejące, zwiększające się restrykcje i jak to zmienia outlook na rok 2021. Przepraszam, że tak czytam powoli, ale to pytanie po angielsku i tłumaczę sobie od razu. No to tak, po pierwsze nie powiem, czy nam to zmienia auto na 21, bo jak Państwo pamiętają, my nie daliśmy jakiegoś guidance'a na 21 jeszcze i ja tak mam nadzieję, że ten guidance damy zamykając rok, bo nie ukrywam, że w czwartym kwartale też dużo istotnych wydarzeń będzie, to znaczy nawiązuję do tego, co mówiłem przed chwilą, czyli wygasanie moratoriów. Powiedziałem, że pierwsze sygnały są dość pozytywne, natomiast myślę, że trzeba poczekać na jeden miesiąc, dwa miesiące pełny wkład, żeby ocenić, na ile jakość tego portfela się utrzymuje, a na to nachodzi rzeczywiście druga fala restrykcji, pewnie trochę zmieniony scenariusz na czwarty kwartał, choć ja podkreślam, że czwarty kwartał pewnie będzie gorszy niż myśleliśmy w skali makro jakiś czas temu, ale też drugi kwartał pokazał w sumie mniejszy spadek niż się obawiano, trzeci kwartał pokazał bardzo ładne odbicie powyżej oczekiwań. Więc w sumie ten rok 2020 pewnie się zamknie w okolicach tego PKB minus 3. On nie będzie gorszy, mimo tego, że ten czwarty kwartał rzeczywiście wygląda gorzej. I pytanie jest takie, jak długo to będzie trwało. No i tutaj niestety chyba nie mamy odpowiedzi. Monitorujemy na bieżąco sytuację i na dzisiaj wydaje mi się, że ani na czwarty kwartał, biorąc pod uwagę skalę niepewności, ani na rok 2021 ja bym nie dawał guidance'u, jeśli chodzi o cost of risk, ale mam nadzieję, że jak będziemy zamykać rok w styczniu i pokazywać wyniki za czwarty kwartał, to wtedy o 2021 już będziemy mogli powiedzieć więcej.
Było pytanie o dywidendę. Tutaj oczywiście jesteśmy uzależnieni od decyzji i rekomendacji naszego nadzorcy. Natomiast tą politykę cały czas utrzymujemy. My chcemy płacić dywidendę zarówno z tych zysków bieżących, jak i oczywiście tych zatrzymanych. Tutaj nie ma żadnej zmiany. Mamy bardzo wyraźną nadwyżkę kapitałową. Wszystkie te wskaźniki mamy bardzo dobre. Tak jak powiedziałem, uważamy za nasz obowiązek płacenie dywidendy. Tutaj podtrzymujemy tą strategię, tą politykę, którą mieliśmy w latach wcześniej.
Jeszcze takie pytanie o franki w odniesieniu do innych banków. Trochę niezręcznie nam komentować, bo jest pytanie o brak rezerw portfelowych u nas wobec wysokich rezerw, na przykład w M-Banku czy Millennium. No trudno mi to komentować, natomiast ja zwracam uwagę, że rezerwa portfelowa, ona jakby jest dotwarzana albo teoretycznie może być zmniejszana, jeśli założenia się, jeśli rzeczywistość jest inna niż to, co jest w modelu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co te banki miały w modelu od samego początku i jak to się zmieniało u nich, więc może z tego wynika wzrost. Nie. Jest pytanie tutaj jeszcze o... koszty i o koszty wynagrodzeń charakteryzowała duża zmienność. Czy bank tworzy rezerwy na premię za 2020? To wydaje mi się, że to tłumaczyliśmy w poprzednim kwartale, że w drugim kwartale było uwolnienie rezerwy na narzuty związane z wynagrodzeniami za całą pierwszą połowę roku, stąd te koszty pracownicze w drugim kwartale były niskie, natomiast widać, że w trzecim kwartale one są, no wyższe są niż w drugim kwartale, bo nie ma aż takiego dużego one-offa, natomiast też są niższe versus to, co miało miejsce w poprzednich kwartałach, pierwszy kwartał tego roku czy czwarty kwartał, co też odzwierciedla no jednak powolnienie w biznesie, prawda? W związku z tym pytanie, czy bank tworzy rezerwę na premię za 2020 rok, no jeśli tworzy, to tworzy na znacznie mniejszym poziomie niż wcześniej, bo wyniki są gorsze. Jest pytanie, czy należy oczekiwać kolejnych rezerw na restrukturyzację zatrudnienia? No to tutaj możemy odpowiedzieć, że nie podjęte zostały decyzje w tym zakresie. Jeśli były podjęte, to będzie informacja oczywiście. Tu jest dywidenda, outlook na koszty. No nie wiem, czy to jeszcze coś jest takiego, co nie pokryliśmy w odpowiedziach. Agnieszka, są jeszcze jakieś pytania tutaj takie, które...
Nie, już nie ma więcej pytań.
No dobrze, jeśli zdarzyło się tak, że coś nam ominęło, nas ominęło, bo tutaj napływało tego sporo, to oczywiście będziemy w kontakcie i odpowiemy. Chyba, że coś ewidentnego jest i ktoś chce podnieść rękę przez telefon i szybko wysłać e-maila do Agnieszki, bo coś jest naprawdę niesłychanie istotnego i niecierpiącego zwłoki. To proszę teraz wysłać e-maila do Agnieszki z tym pytaniem. Co ta Agnieszka, nie ma nic ekstra?
Mam właśnie w tej chwili przyszło jedno pytanie od Michała Konarskiego. Czytam. Pytanie o nim. Czy w trzecim kwartale był dołek?
Chciałem odpowiedzieć tak zero-jedynkowo. To bym powiedział, że tak. Natomiast pewnie dałbym taki standardowy disclaimer, że tutaj czynników niepewności jest bardzo dużo, prawda? Więc tak precyzyjny guidance to jest dosyć trudny odnośnie czy wyniku odsetkowego, czy marży, bo no to po pierwsze zagadką jest to, jakby jaki będzie popyt na kredyt teraz, prawda? Oczekiwaliśmy tutaj odbicia, ono nastąpiło po stronie detalu, po stronie korporacyjnej nie za bardzo. No i wygląda na to, że z tą drugą falą w czwartym kwartale, no zobaczymy, czy to odbicie będzie kontynuowane, czy nie. Z drugiej strony też ta druga fala pandemii powoduje, że być może będzie jakaś nowa skala działań PFR, BGK, NBP, co też, jak wiemy, powoduje nadwyżkę płynności, która to ten mechanizm, o którym mówiłem wcześniej, na nim może wpływać ujemnie. Natomiast po stronie pasywów, po stronie depozytów, to też mówiliśmy już wcześniej, dokonaliśmy znaczącej redukcji kosztów finansowania. To już widać zdecydowanie w trzecim kwartale z zaznaczeniem, że jednak niektóre efekty będą w pełni widoczne dopiero w czwartym kwartale, bo na niektórych produktach typu konto oszczędnościowe to się zadziało w trakcie trzeciego kwartału. W SCB pewnie coś, co warto powiedzieć, przypomnieć, to tam oczywiście są dłuższe terminy zapadalności depozytów terminowych, tak? Więc tam zmiana ceny efektywnie następuje no, teraz w czwartym kwartale, a nawet częściowo w niektórych segmentach w pierwszym kwartale. Też tam repricing, jeśli chodzi o finansowanie hurtowe, też następuje pod koniec roku, więc jakby z tego tytułu też to może wpływać na poprawę NIM-u. Więc to, biorąc to wszystko pod uwagę, tak, ja myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że ubiliśmy dno na NIM-ie i w kolejnych kwartałach stabilizacja, może nawet lekki wzrost.
Maciej, mam jeszcze jedno pytanie od Alana Weborna. What was the one-off impact of fees from SCB in 3Q? Czyli jaki był wpływ one-offa, jeżeli chodzi o wynik z tytułu prowizji w SCB w trzecim kwartale?
A to już mówiłem chyba, że tam była jednorazowa opłata prowizyjna od pośrednika, wzrost opłat od firm współpracujących. Skala tego to było kilkanaście milionów, 20 milionów złotych.
To już ostatnie pytanie, które padło. Więcej pytań nie dostałam.
No dobrze.
Dobrze.
To no dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia na wynikach następnego. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.